Dzisiaj mamy mówić dalszy ciąg powołani do świętości. Dzisiaj mamy mówić o odrzuceniu świętości. To, co już tak się dzisiaj zastanawiałam, przygotowując też tą konferencję, czytając. Że często czuję się tak, że Bóg mi dał tyle, że się aż boję, nie? Że doświadczyłam wielokrotnie już, jak Bóg jest święty. I to rodzi taką bojaźń w sercu. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. I przygotowując tą konferencję, myślałam sobie tak. Już minęło 20 lat, odkąd nawróciłam się po raz pierwszy i tak się zastanawiam, czy stałam się lepszym człowiekiem. W zasadzie nie umiem tego powiedzieć. Czy jestem lepszym człowiekiem niż byłam? Chyba mogą to tylko powiedzieć ludzie, którzy mnie otaczają, którzy mnie znają. Czy się nawróciłam tak naprawdę, czy się nawracam? Że ta konferencja, tak ten rozdział, o którym mam mówić, no tak wprowadził mnie w trochę taki rachunek sumienia i myślę, że dobrze. Bo cały czas czuję, że nie dorastam do tego, do czego Bóg mnie powołał, że to mnie naprawdę przerasta. Ale też widzę, jak bardzo Bóg mnie uczy nie polegać na sobie, ale we wszystkim przybiegać do Niego i od Niego przyjmować tą świętość. Żebym nie myślała, że ja coś osiągnęłam, nie? Kiedyś mi się wydawało tak, po moim pierwszym nawróceniu, kiedy jakoś tak udawało mi się nie grzeszyć ciężko, wydawało mi się, że super, nie? Że coś osiągnęłam. Natomiast teraz zrozumiałam przez te lata, że świętość polega na tym, żeby się poddać Bogu, nie? A ja cały czas jeszcze tego nie umiem, cały czas jeszcze jest dużo buntu, pomysłów na własne życie. I też widzę też, że Bóg pokazuje mi, jak często ja sobie próbuję Go jakoś ulepić na obraz Jego, według swojego pomysłu, nie? A Bóg jest inny, Bóg się cały czas wymyka. Tak dzielę się z wami tym, bo te tematy naprawdę są bardzo mocne i myślę, że Bóg chce się dobierać do naszych serc. I chcę wam teraz zadać to pytanie. Czy jesteście lepszymi ludźmi? Czy stajecie się lepszymi ludźmi? Czy przychodząc tu, stajemy się lepszymi ludźmi? Czy to nas zmienia? I kiedy patrzymy w Biblii, Bóg powołał Mojżesza, Izajasza, Piotra, Jana i oni byli gotowi poddać się woli Bożej. Kiedy poznawali świętość Boga, odwracali się od swoich grzechów i wypełniali Boże przykazania. Ale jest w Biblii też wiele przykładów, kiedy Bóg, pierwszy taki może najbardziej dramatyczny, Biblia mówi, że Bóg żałował, że stworzył ludzi. Pamiętamy potop. Ludzie stworzyli sobie Boga na swój obraz, podobieństwo, a równocześnie odrzucili tego Boga. Bóg, w katechizmie jest mowa, że Bóg stworzył człowieka, aby go kochał, oddawał mu cześć i służył mu. I człowiek nie oddał Bogu należnej czci. I Bóg zdecydował, że zniszczy rodzaj ludzki. I w tym spotkaniu, kiedy Bóg przeprowadzał sąd nad ludźmi, objawiła się Boża świętość. Bóg ich wzywał do nawrócenia, ale ci ludzie się nie nawrócili. I Bóg musiał dokonać sądu. Lecz Boże serce jest wielkie, uratował tych, którzy byli mu wierni. To był Noe i jego rodzina. I Bóg dał przez Noego ludzkości jeszcze jedną szansę. Odrodził rodzaj ludzki z Noego. Ale znów, jak widzimy w historii Sodomy i Gomory, człowiek znów odrzucił Boga. I Bóg musiał sprowadzić kolejny raz, osądzić grzech. I widzimy znów, że w tym osądzeniu grzechu, w tym zniszczeniu Sodomy i Gomory znów objawiło się miłosierdzie Boga. Bóg objawił swój plan Abrahamowi, że chce zniszczyć Sodomę i Abraham wstawił się za Lotem i jego rodziną. I dopiero później zniszczył miasto. Czyli objawienie świętości Boga to był sąd nad Sodomą i Gomorą. I tak jak z Noem, spotkanie ze świętością Bożą oznaczało karę dla tych, którzy sprzeciwiali się woli Bożej, a zbawienie dla tych, którzy okazali Bogu posłuszeństwo. I zastanawiając się na tym, widzimy, że gdy nie zważamy na Bożą świętość, gdy tej świętości nie oddajemy należnej czci, narażamy się na ogromne niebezpieczeństwo. Kolejny przykład jest wtedy, to jest w Biblii, gdy król Dawid chciał sprowadzić z powrotem, odzyskał Arkę Przymierza i chciał ją sprowadzić do Jerozolimy. Wiemy, że Bóg nadał Mojżeszowi prawo, w jaki sposób Arka Boża miała być niesiona. Lecz król Dawid, można powiedzieć, tak spoufalił się z Bogiem. Chciał to zrobić na własnych warunkach. I czytamy, że kiedy sprowadzano Arkę Pana, umieszczono ją na wozie, który był ciągnięty przez woły i prowadzony przez zwykłych mężczyzn. Z nich był Uza. I co się wydarzyło w pierwszej kronik? Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzie i poraził go za to, że dotknął ręki Pana i umarł tam przed Bogiem. A Dawid strapił się dlatego, że Pan dotknął ciosem Uzę. Bóg nie chciał, żeby Dawid miał taką nadmiernie, byśmy powiedzieli, poufałą relację z Bogiem, taką niedbałą, która nie wynikała z szacunku wobec Boga. I w ten sposób Dawid nie okazał Bogu należnego szacunku. I kiedy nie mamy właściwej relacji z Bogiem, kiedy chcemy się jakoś spoufalić, tak Boga uznać jako kumpla, to nie będziemy mieć z Bogiem właściwej relacji. Bóg sobie na to nie pozwoli i grozi nam za to kara. I na szczęście Dawid zrozumiał to. Wezwał kapłanów i rzekł do nich: ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan Bóg nasz, bośmy się go nie zapytali, jak należało. Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby przenieść Arkę Pana, Boga Izraela. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. I na pewno sąd Boży nad Uzą był miłosierny, ponieważ jego zamiarem było uchronić Arkę Bożą przed upadkiem, przed zniszczeniem. Natomiast to pokazuje, że z Bogiem nie można się spoufalać, wchodzić w relacje na swoich warunkach. Bóg jest Bogiem świętym. I kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy przychodzimy do Niego, musimy sobie uświadomić, że mamy być Bogu posłuszni, mamy Mu oddawać cześć. Bez postawy poddania się Bogu, spotkanie z Nim przynosi karę zamiast błogosławieństwa. I w Starym Testamencie wielokrotnie Bóg objawia się swojemu ludowi i jeśli lud jest niewierny Bogu, to spotyka się z karą. Ale też w Nowym Testamencie jest mowa o tym. To nie jest tak, że Stary Testament mówi o karze, natomiast Nowy tylko o miłosierdziu Bożym. I teraz święty Paweł mówi w liście do Koryntian: ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych, i wielu też umarło. Jeśli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. I święty Paweł pisze tutaj o uczestniczeniu w Eucharystii, że właśnie w Eucharystii my, chrześcijanie, spożywamy ciało, pijemy krew Pana, spotykamy Boga w jeszcze, można powiedzieć, w sposób bardziej intymny, bardziej głęboki. Bóg przychodzi do nas jako Bóg Święty i Paweł nas przestrzega, żebyśmy nie przystępowali do tego spotkania z Bogiem Świętym bez postawy nawrócenia, bez należytej powagi, bo wtedy wystawiamy siebie na ryzyko sądu zamiast błogosławieństwa, którego Bóg chce nam udzielić. I w Dziejach Apostolskich mamy też taki przykład, co znaczy lekceważyć Bożą świętość. Znamy prawdopodobnie ten fragment, kiedy Ananiasz i Safira przychodzą do apostołów i składają u stóp, na początku Ananiasz składał u stóp apostołów pieniądze, które otrzymał ze sprzedaży posiadłości. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy, a wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. I potem wiemy, że przychodzi jego żona Safira i potwierdza, że rzeczywiście, czyli dalej kłamie, za tyle sprzedali ziemię. I teraz po upomnieniu przez Piotra również ona natychmiast umarła. Co to oznacza? Oznacza to, że Ananiasz i Safira skłamali samemu Bogu, ponieważ święty Piotr i apostołowie byli przedstawicielami Boga. W Kościele jest obecny sam Bóg. I lekceważąc świętość Boga, Ananiasz i Safira zostali poddani Bożemu sądowi. I właśnie możemy myśleć, że w Starym Testamencie Bóg jest takim Bogiem sprawiedliwym, natomiast w Nowym Testamencie Bóg tylko objawia swoje miłosierdzie, dla wszystkich jest dobry, prawda, wszystko przebacza i w zasadzie to przebaczenie jest bezwarunkowe. Natomiast musimy pamiętać, że Stare Przymierze zawarł ten sam Bóg, który zawarł z nami również Nowe Przymierze. Bóg się nie zmienia. Ten sam Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest też miłosiernym. I Bóg w Nowym Testamencie objawia siebie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. W Starym i Nowym Przymierzu odwrócenie się od Boga żywego oznacza naprawdę wybór śmierci. Jeśli nie idziemy za Bogiem, to wybieramy śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli sprzeciwiamy się uparcie świętości Boga, wtedy spotkamy się z Bożym sądem. I Nowy Testament tak naprawdę jeszcze wyraźniej niż Stary Testament mówi o konsekwencjach nieposłuszeństwa i Bogu. Mówi o karze, że to jest kara nie tylko w tym życiu, ale też na całą wieczność. I tu mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, co prawda, pozostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały. A ta skała to był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego tak, jak oni pożądali. I dalej w liście do Koryntian. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane. Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. I ten tekst mówi o konsekwencjach grzechu i one są wyraźnie pokazane w Starym i Nowym Testamencie. Jezus też powiedział tym, którzy widzieli Jego czyny, lecz w Niego nie uwierzyli. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. I my też nie będziemy mogli się wymówić w dniu sądu, że nie wiedzieliśmy. Bóg daje się nam poznać, objawia nam siebie i wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Natomiast Bóg wysłał swojego Syna na odpuszczenie grzechów. Oddał Go w akcie miłosierdzia. Jeśli nie skorzystamy z tego przebaczenia, nie będziemy żyli w świętości, którą On dla nas uczynił możliwą, otrzymamy karę. I pierwszy Koryntian dalej mówi: i nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Można odrzucić łaskę Chrystusa. Można żyć według własnych upodobań, tak jak to Żydzi czynili na pustyni i ponieśli tego konsekwencje. I my też jesteśmy kuszeni, żeby odwrócić się od Boga, żeby stworzyć Boga na swój obraz i podobieństwo. I teraz, jeśli nie wzrastamy w poznaniu Boga, jeśli nie wzrastamy, a w miarę, gdy wzrastamy w poznaniu Boga, mamy wzrastać też w szacunku i czci do Boga, w postawie pokory i uniżenia, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Musimy też strzec naszych serc. Narzekanie może się nam wydawać czymś no takim niewielkim. No już tak się przyzwyczailiśmy, tak Polacy lubimy narzekać. I w zasadzie można powiedzieć, no to jest taki mały grzech, nie? Ale tak naprawdę ten grzech sprawia, że nie potrafimy potem Boga uwielbiać. Narzekanie jest symptomem już takiej goryczy, która może się zakorzenić w naszych sercach. A list do Hebrajczyków mówi, byśmy pilnowali, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania. Właśnie odwrócenie się od Boga często zaczyna się od narzekania, od uskarżania się, skarżenia się na Boga, obwiniania Go o różne rzeczy, lekceważenia Jego świętości i utraty tak naprawdę właściwej bojaźni i czci dla Niego. Widzimy, że dzisiaj ludzie często tworzą sobie taki obraz Boga i mówią, po co sobie tworzą ten obraz, żeby Go odrzucić. Jeśli Bóg istnieje, to nie dopuściłby i tego, i tamtego, nie? I tak ludzie nie chcą Bogu tak naprawdę oddać czci, szacunku i mówią, nie, ja nie wierzę, dlatego że gdyby był, to nie mógłby tego i tego, prawda? I tak naprawdę jest to wygodne, żeby Bogu nie oddać czci. To jest dalej ten grzech pychy, który pojawił się właśnie w raju, który popełnili pierwsi rodzice i dalej on gdzieś trwa i często może być też to naszym udziałem. I musimy pamiętać, że jeśli pielęgnujemy jakieś zgorzknienie, jeśli cały czas narzekamy, to tak naprawdę to nam uniemożliwia adorować Boga, poddać się Mu. I tutaj zaczyna się wkradać pycha, arogancja. Zaczynamy się właśnie z Bogiem kumplować, mówimy o Nim, jakbyśmy Go naprawdę znali, jak kogoś. Natomiast można powiedzieć, i tak jest w życiu duchowym, że im bardziej Boga poznajemy, to mówimy o Nim chyba coraz mniej nawet. Natomiast oddajemy Bogu większą cześć i szacunek. I przykładem niech dla nas będzie właśnie Hiob, który wiemy, że doświadczył ogromnego cierpienia, ogromnego wypróbowania. Bóg na niego dopuścił. I kiedy doświadczał tego i ludzie go namawiali, nawet jego rodzina, przyjaciele, żeby złorzeczył Bogu, a on odpowiedział genialnie. I być może my też czasami jesteśmy to okuszeni, żeby Bogu złorzeczyć, że coś tracimy, że coś się krzyżuje, że nie idzie po naszej myśli. Natomiast Hiob powiedział takie ważne słowa. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Myślę, że jest to taka pokusa właśnie narzekać wtedy, gdy coś tracimy. Natomiast powinniśmy wtedy uwielbić Boga. Dał Pan, zabrał Pan, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I Hiob właśnie nie szukał wyjaśnienia, dlaczego go to spotkało. Inni go pytali, dlaczego ten Twój Bóg jest okropny, prawda? Pewnie coś, a on się nie zastanawia. Natomiast poddaje się cierpliwie Bogu i dzięki temu zwycięża. I w drugim liście świętego Piotra mamy: jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd, jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, aby zesłał potop na świat bezbożnych, także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. I każdy przykład zniszczenia bezbożnych w Starym i w Nowym Testamencie jest zapowiedzią i też obrazem zagłady, która będzie na wielkim sądzie, zagłady bezbożnych, tych, którzy nie uznają Boga, którzy nie oddają Mu czci, którzy nie uznają Jego świętości. I wtedy wszyscy doświadczymy decydującego spotkania się ze świętością Boga. Jeśli odwróciliśmy się od zła i zwróciliśmy się do Chrystusa jako baranka, który gładzi grzechy, staniemy przed Bogiem przemienieni i uświęceni. I na zawsze wejdziemy w Jego obecność. A jeśli nie, będziemy żyli na wieki z dala od Niego. Nie ma trzeciej alternatywy. I Bóg wyraźnie to pokazuje w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, że nie ma trzeciej drogi. Albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko. Nie da się być szarym jakimś. Trochę tu, trochę tam, trochę w świecie. Bóg domaga się radykalizmu. Bóg cały czas o to walczy, byśmy byli radykalni. I dzisiaj jest taki czas, o którym możemy właśnie tutaj zacytować z drugiego Tymoteusza. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. I dzisiaj świat rzeczywiście się wymawia, żeby wszystkim byle Boga odrzucić, byle nie przyjąć prawdy, którą On przynosi. Pismo Święte mówi nam wyraźnie, co jest konieczne do zbawienia. Ewangelia jest prosta dla tych, którzy chcą oddać Bogu cześć. I Ewangelię może zrozumieć każdy człowiek. Jeśli ją czyta, może poznać, jaki jest warunek bycia zbawionym. To jest wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego prawa jako sposobu na życie. I Pismo Święte właśnie mówi wyraźnie o Bożej świętości i o grzechu człowieka, że człowiek sam nie jest w stanie wyjść z grzechu, że potrzebuje Zbawiciela, potrzebuje Jezusa Chrystusa i każdy, kto przyjdzie do Jezusa i odpowie na to wezwanie wiarą, będzie zbawiony. I w ewangelicznych opisach przyjścia Jezusa, odrzucenie Go przez ludzi i Jego odpowiedź na taką postawę widzimy bardzo wyraźnie, gdzie spotyka się świętość Boga z brakiem nawrócenia u mężczyzn i kobiet. No, takim przykładem są wyraźnie faryzeusze i saduceusze, którzy znali Pismo, znali zapowiedzi prorockie dotyczące Mesjasza, a na tyle mieli obraz, własny obraz Boga, że nie byli w stanie Go przyjąć. Na tyle, no można powiedzieć, zgrzeszyli bałwochwalstwem. I może i tak być też i w naszym życiu. Niektórzy tylko przyjęli Jezusa, jednak większość Chrystusa odrzuciła i woleli kroczyć w ciemności niż w świetle, bo złe były ich uczynki. Nie chcieli się nawrócić. I Jezus przewidział konsekwencje tej postawy. I pamiętamy, że kiedy zbliżała się Jego śmierć i szedł do Jerozolimy, na wzgórzu zapłakał nad Jerozolimą. Wiedział, że to miasto zostanie zgładzone, dlatego że ludzie nie oddali czci Bogu. I wiemy, że w 70 roku Jerozolima została zniszczona, wielu ludzi w okrutny sposób zostało zamordowanych przez Rzymian. Dokonał się sąd, który jest zapowiedzią tego ostatecznego sądu, gdy Chrystus powróci. I bardzo ważne słowa, które kiedyś też pamiętam w naszej rodzinie, działy się bardzo złe rzeczy. Ja przez dłuższy czas modliłam się do Boga, prosiłam: Boże, pokaż, że Ty jesteś Bogiem w tej sytuacji. Proszę Cię, abyś Ty zwyciężył, bo to zło było tak jawne. I pamiętam, po tej modlitwie gdzieś w sercu słyszałam takie słowa: już niedługo. I przypomniałam się te słowa właśnie i też tak jakby przedstawiałam Bogu: Panie, Ty powiedziałeś, że nie dasz siebie szydzić. Niech już to zło ustąpi. I rzeczywiście w krótkim czasie zło ustąpiło, nie? Oczywiście nie tak, jak ja bym chciała, tak? Jak ja mi się wydawało, że mówię Bogu, co powinien zrobić, tylko Bóg rzeczywiście w tej sytuacji zwyciężył. To zło zostało obnażone i zostało poddane karze. I od pierwszych do ostatnich stron Biblii widzimy, że Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Kto nie opowie się za Bogiem, gotuje sobie zagładę. I w liście do Galatów mamy te słowa: nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Bóg jest nieskończenie cierpliwy i miłosierny, stale daje nam kolejne szanse, ale też nie pozwoli, byśmy Go lekceważyli. Ci, którzy są Mu posłuszni, będą żyli na wieki. Ci, którzy Nim gardzą, pogrążają się w grzechu, będą na wieki od Niego oddzieleni. I Nowy Testament mówi wyraźnie, że łaska, która została nam dana przez Jezusa Chrystusa, przez zawarcie tego nowego przymierza, jest większa niż łaska, która była w Starym Przymierzu. Nowe przymierze zostało zawarte w krwi Jezusa Chrystusa, która jest drogocenniejsza od krwi cielców, które były zabijane w czasie zawierania przymierza. I list do Hebrajczyków przestrzega nas. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ile surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu sam Pan będzie sądził swój lud. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. To nowe przymierze, które zostało zawarte przez Chrystusa, jest ostateczną propozycją Boga. On pragnie się zmiłować nad nami. I miłosierdzie jest Jego największym pragnieniem. Pragnieniem Boga, aby każdy człowiek przyjął to miłosierdzie i był zbawiony. I jeśli my słyszymy prawdę o Chrystusie, przyjmujemy ją, a potem się od Niego odwracamy, odrzucamy jedyny sposób na przebaczenie naszych grzechów. Bóg nie przestaje nas kochać, nie wstrzymuje swojego przebaczenia, lecz nie jest w stanie nas zmusić do przyjęcia Jego miłości. I list do Hebrajczyków mówi: starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb. I do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. I autor tu mówi o spotkaniu Izraelitów ze świętością Boga, którą mieli na Synaju. Bóg wtedy przemówił do Mojżesza i dał im dekalog. Natomiast w Chrystusie Bóg objawia nam siebie w sposób doskonalszy. On jest mniej przerażający, nie ma jakichś takich nadzwyczajnych zjawisk. Jest on znacznie głębszy niż ten na Synaju. W Chrystusie Bóg nas prowadza głęboko w swoją obecność, gdzie jest otoczony aniołami świętymi, gdzie Jezus i krew, którą przelał na krzyżu, na zawsze nam otwiera drogę do Ojca. Lecz Pismo Święte ostrzega nas, że to nowe przymierze jest bardziej święte. Każde jego naruszenie jest nieporównywalnie poważniejsze. Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. Głos jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Dlatego też, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.